Nie wiem, jakie filmy oglądaliście w młodości, w sensie w tym wieku, kiedy teraz jesteście. Ja oglądałem same głupie. Jednym z pierwszych filmów, jaki widziałem w życiu, w polskiej telewizji publicznej zresztą, był film pod tytułem Miłość, Szmarek i Krokodyl. Nie wiem, czy ktokolwiek z was ten film widział, bo prawdopodobnie ci, którzy są na studiach, to jeszcze wtedy nie żyli, kiedy ten film został nakręcony. Straszliwa szmira, niewiarygodna. Film jest z Michaelem Douglasem, nie pamiętam aktorki, która tam gra. Taka komedia romantyczno-przygodowa. Absolutnie żenująca jest. Nie zachęcam was w ogóle do tego, żebyście obejrzeli ten film. A nie wiem dlaczego przez całe moje życie zawsze jak sobie myślę o kinie i o filmach, no to mi się zawsze przypomina Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Tytuł w ogóle jest jakiś absurdalny, nie? Ten tytuł oczywiście to nie jest tytuł oryginalny, bo to Polacy tylko wymyślili taki tytuł. Tam w normalny to jest chyba W pogoni za przygodą. A... Poważnie. A Polacy, że są wybitnymi tłumaczami różnych filmów, to wiecie, nie? Umieraj ciężko, przetłumaczono Szklana pułapka, nie? Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Jak Solideo napisało, że trzeba by jakąś konferencję mówić, bo znowu robię jakieś tam laboratorium i znowu o tej miłości trzeba coś gadać, to pierwsza rzecz, która mi przyszła od razu do głowy, jak tego przeczytałem maila, że trzeba powiedzieć o miłości, szmaragdzie i krokodylu. Tylko, że w odwrotnej kolejności. To się konferencja będzie o krokodylu, szmaragdzie i miłości. Dlatego, że jestem przekonany, że w życiu każdego z nas istnieje krokodyl, który sprawia, że jest tak, jak jest, czyli jest beznadziejnie. Ten krokodyl nie pozwala, żeby się z nas wydobył szmaragd, czyli coś, co w nas jest, ale jak się krokodyla zabije i szmaragd się wydobędzie, to się pojawia miłość. To jest takie bardzo proste równanie. Chciałbym wam tę konferencję w taki sposób powiedzieć. Znaczy, chciałbym wam powiedzieć o krokodylu, czyli o tym, co jest tak bardzo nie tak, o tym, co z nim zrobić, żeby on już nie był taki bardzo nie tak, o tym, w jaki sposób wtedy się pojawia szmaragd, a jak wam się pojawi, no to wytryśnie miłość. A myślę, że o to by chodziło w życiu. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajcie go. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i usiądź do stołu? Czy nie powiem mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż ja zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Nie wiem, jak odbieracie tę Ewangelię. Nie wiem, co w was robią takie słowa Pana Jezusa. Czy one wam się podobają, czy wam się nie podobają. Oczywiście próbujemy się nie zachowywać tak mega pobożnie, nie? Jak słyszymy tam, my jesteśmy słudzy nieużyteczni, bla, bla. To oczywiście się zgadzamy. Tylko tak na serio zadajcie sobie pytanie, co ta Ewangelia robi w was, jaką słyszycie. Opowiedziałem tę Ewangelię kilka tygodni temu siostrom, w sensie zakonnym, u których głosiłem rekolekcje. Dlatego, że siostry mają z Panem Jezusem, a przynajmniej tak próbują sobie wmawiać, że mają z Panem Jezusem taką relację oblubieńczą, nie? No, że jak składają te śluby wieczyste, no to wchodzą w taki bardzo intymny, prawie że małżeński związek. Siostra zakonna i Pan Jezus, ona jest oblubienicą, on jest oblubieńcem i tak dalej, nie? No z chłopami to się nie da, nie? No mnie nikt nie wmówi, że mam wejść z Panem Jezusem w oblubieńczy jakiś związek, bo ja trochę nie bardzo rozumiem, na czym miałoby to polegać, nie? Natomiast siostry mają takie przekonanie. Przeczytałem im tę Ewangelię i zapytałem im, czy ta Ewangelia opowiada o ich związku małżeńskim z Panem Jezusem. W sensie Pan Jezus to jest ten Pan, nie? Który ma sługę. No one są wszystkie służebnicami pańskimi. No i sługa, w sensie służebnica, wraca z pola, a Pan siedzi przy stole. Jak Pan Jezus mówi co? Pan mówi do sługi: siadaj, jedz i pij, usłużę ci. Czy też Pan do sługi mówi: nie, nie, kochany, ja rozumiem, że cały dzień robiłeś, ale żadnego jedzenia, żadnego picia. Ja tu siedzę i obsługujemy mnie, nie? Mówię, czy siostrom się podoba taki oblubieniec? Taki, że siostry po całym dniu tam zciorane, zmordowane, po różnej pracy przychodzą wieczorem do kaplicy, chcą tam ukojenia i oblubieńczej jedności z Panem Jezusem, a on mówi: kolacja, nie? Włącz mi telewizor. Uwaga, przełóżcie sobie teraz to na wasze. Nie mówię do sióstr. Jeżeli jesteście paniami, to czy pasuje wam taki mąż? Jak będziecie kiedyś wracać do domu, stary tam już będzie siedział, albo przyjdzie z pracy, zrobię pstryk palcami, kolacyjka kochana. A kapcie gdzie mi przyniosłaś? Pasuje, drogie panie? Nie pasuje. Drodzy panowie, czy pasuje wam taki związek, w którym wracacie do domu, żona siedzi i mówi: gdzie jest kasa? A ty mówisz: tutaj. A ona: tyle? Pasuje wam, panowie, taki związek? To nie związek. Uwaga! Wszyscy, którym nie pasuje, czyli jak mnie mam 99% z was, nie? Nie umiecie kochać. Nie macie bladego pojęcia o tym, co to jest miłość. No to przyjechał ksiądz katolicki i powiedział, nie? Mam być po prostu ścierką dla mojego męża, a ja mam być dostarczycielem pieniędzy dla mojej żony, tak? Słuchajcie, dlaczego Pan Jezus opowiada taką absurdalną przypowieść? Słuchajcie, bo to nie jest coś, co wymyśliłem, tylko Pan Jezus mówi, że jest taka przypowieść. I on pokazuje, że my jesteśmy tymi sługami, tak? A on jest tym Panem. Mówi, że on jest taki Pan, który siedzi przy stole i jak przyjdziemy do Niego, to nie to, że tam pociesz, kochaj, coś tam, kolacyjka. Słuchajcie, czemu nam to nie pasuje? Dlaczego w nas się tak bardzo burzy serce? Z jednego prostego powodu. My w ogóle nie potrafimy kochać. Chciałem wam opowiedzieć na początku tej konferencji o krokodylu. I krokodyl to jest właśnie to. To jest właśnie ten sposób myślenia, że tak nie może być. Wiecie, krokodyl w Piśmie Świętym, jak go poszukacie, nie jest go dużo. Zawsze się wiąże z dwoma rzeczami. Pierwszy krokodyl zawsze jest związany z faraonem. Znaczy, prorocy, jak piszą o faraonie, o egipskim władcy, który tam ciemiężył naród wybrany przez 10 lat, to mówią o nim, że ty to byłeś taki krokodyl, co tam się taplał w Nilu, no ale potem cię wyciągnęliśmy na brzeg i tyle miałeś z życia, nie? Znaczy, zrobiliśmy z tobą porządek. Czyli krokodyl dla każdego Żyda to jest coś bardzo niedobrego. To jest jakieś siedlisko zła. Dla każdego Żyda krokodyl to jest takie zwierzę, którego się trzeba bać, którego trudno okiełznać. Znajdziecie w księdze Hioba taki bardzo fajny fragment, gdzie Pan Bóg się chwali przed Hiobem, pokazując mu, że jest lepszy od Hioba, chwali się w ten sposób, że mówi: ja krokodyle prowadzam na smyczy. Znaczy, ty się boisz, a ja nad nimi mam władzę. Co to jest krokodyl? Krokodyl to takie coś w nas, czego się strasznie trzeba bać. I chciałbym, żebyście się po tej konferencji, oczywiście dajcie mi jeszcze trochę czasu, żebym wam wytłumaczył, o co mi chodzi, nie? Ale po tej konferencji zaczęli bać tego krokodyla, którego właśnie tutaj przyznaliście, że go macie. W sensie, że jak słyszycie takie coś, to wam się po prostu krew burzy, co to w ogóle ma być. Jeżeli ktoś czytał Ewangelię, to zauważycie chwilę potem, Pan Jezus będzie opowiadał o Królestwie Niebieskim i będzie mówił, że w Królestwie Niebieskim jest tak, że jak tam przyjdziemy, to On nas usadzi przy stole, sam założy szaty sługi i On nam będzie usługiwał. Że Królestwo Niebieskie będzie polegało właśnie na tym, że będziemy siedzieć wszyscy przy jednym wielkim stole, a On będzie chodził jak kelner dookoła nas i będzie nam dawał potrawy, będzie nam dolewał, będzie pytał, czy coś jeszcze przynieść. Jemu jakoś taka rola nie przeszkadza. Mało tego, mówi, że tak będzie wyglądała cała wieczność. Znaczy, że on jest kimś takim, kto po prostu uwielbia być sługą, który podaje do stołu. Który komuś innemu, kto siedzi, no robi za niewolnika. A my jak słyszymy, że tak mielibyśmy robić, to nam się budzi, no ale jak to, jak to? Dlaczego? Przecież to jakieś chore jest. Zróbmy sobie jeszcze gorzej. Pamiętacie tę Ewangelię, jak przychodzą, to było chyba w ostatnim niedzielę, nie, dwa tygodnie temu, jak przychodzą do Pana Jezusa saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie i mówią taką fajną tam opowiastkę, nie? W sensie wyśrubowali taki rekord Guinnessa, nie? O tej kobiecie, która miała 7 mężów, nie? I tam wszyscy ją obumarli, nie? No nikt nie wiedział takiej historii na świecie, no ale wymyślili, nie? Że była taka. No i tam Pan Jezus do nich mówi takie zdanie, nie? To jest zdanie po prostu jeż kolczasty dla każdego małżeństwa. Mówi: tak, ludzie tego świata się żenią i za mąż wychodzą, ale jak już tam umrą, to już nie. Pasuje wam ta Ewangelia? Macie kogoś ukochanego? Część ma, nie? Pomyślcie, że po śmierci nic z tego. Ta wasza jedyna, ta ukochana, ta, dla której chcecie zostawić całe życie, nieba chcecie jej przychylić. Po śmierci nie wasza żona. Pasuje? Ten wasz ukochany, zdobyty niewiarygodnymi sposobami, wzięłaś go czterem innym. Po śmierci zabiorą ci go, nie będzie twój. Pasuje? Nie pasuje, nie? Słuchajcie, coś jest nie tak z naszym sercem. Bo Pan Jezus mówi, że rzeczywistość, którą On wymyślił, to jest inna rzeczywistość. O co tu chodzi, słuchajcie? Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy spróbowali przyjąć, nawet jeżeli wam się to w tej chwili wydaje totalnie absurdalne, bezsensowne i w ogóle, co ty, człowieku, z kato ciemnogrodu gadasz, nie? Ale nawet jeżeli przyjmiecie taki punkt wyjściowy, że mamy za małe serca, że my naprawdę, nawet kiedy próbujemy kochać, nawet kiedy próbujemy najlepiej, jak tylko umiemy, najszczerzej, najprawdziwiej, kiedy próbujemy pomyśleć o miłości, to naprawdę mamy za małe serca. Wiecie, o czym mówi Pan Jezus, kiedy mówi, że nie będą się żenić? My słyszymy, że nam coś zabiorą. A On mówi, że coś da. Co mówi? Moi drodzy, to, co tutaj na ziemi da się zrobić z ogromnym trudem, przy po prostu 10 tysiącach ton wyrzeczeń z jednym człowiekiem, a co i tak zazwyczaj się nie udaje, bo udaje się tylko niektórym, to będzie możliwe wszędzie, z każdym, zawsze. Takie będziemy mieli serce. I my to oczywiście słyszymy poligamia. My tu słyszymy, będę miał po prostu 20 milionów żon. Nie, dlatego że my wszystko zawężamy naszym sercem do pewnej wyłączności. Spróbujcie na chwileczkę nie myśleć o tym wszystkim, co wam się teraz sprzeciwia w waszych sercach. Spróbujcie zobaczyć taki rozmiar serca, które kogokolwiek spotka, ale kogokolwiek, to będzie miało taką zdolność, że go po prostu pokocha nieskończenie. Nie czujemy w ogóle takiej szerokości serca, bo my bardzo potrzebujemy tej wyłączności, nie potrzebujemy tych jednych oczu. Wiecie, drogie Panie, że jak będziemy wszyscy w niebie, to będziecie wszystkie ze mną w takiej relacji, w jakiej marzycie być z waszymi mężami. Powaga, dramat trochę, nie? I oczywiście to, co my tu myślimy, no to od razu my myślimy, tak, w sensie seksualność, tak? Nie. Coś znacznie więcej. Znacznie dalej. Znacznie bliżej niż seksualność. Seksualność to jest w ogóle pikuś przy tym, co Pan Bóg przygotował. Ta bliskość, którą sobie teraz wyobrażamy jako seksualność, że to jest zjednoczenie, nie? No przecież no już bliżej się do drugiego nie da podejść, nie? Mało tego, no zasadniczo to jesteśmy jedno w drugim. No tak. No tak o tym mówi Księga Rodzaju, że złączycie się i będziecie jedno ciało. To Pan Jezus mówi w tym tekście, potrafię jeszcze więcej. Potrafię wam tak rozszerzyć serce, że nawet ta bliskość to będzie za mało dla was. Drodzy panowie, wiecie, że wszyscy będziecie ze mną w takiej relacji w niebie? To jest dopiero dramat, nie? Słuchajcie, mówię to wszystko po to, żeby na początku trochę wam się poruszyło, że o co tu w ogóle chodzi? W sensie, gdzie tutaj jest ta taka moja jedyność? Gdzie jest to taka ta wyjątkowość? Gdzie jest takie to moje wyłączne, jedyne, ukochane i tak dalej? Spróbujmy na początku. Pamiętajcie, że ta konferencja się nazywa na końcu o miłości na opak. W sensie, to nie będzie o tym, czego się spodziewacie. To nie będzie o tej romantycznej wizji, którą tam sobie chcecie we dwójeczkę zrobić. Chciałem was w tej konferencji zaprosić do czegoś dalej. Nie dlatego, żeby zanegować to, co w dwójkę budujecie, jeżeli jesteście w dwójkę, albo jeśli jesteście w pojedynkę, to o czym marzycie, żeby się budowało. Nie po to. Tylko, żeby wam otworzyć serce jeszcze szerzej, na jeszcze dalej. Żebyście potrafili tego kogoś, kogo macie, albo za kim tęsknicie, marzycie, pokochać jeszcze więcej, niż w ogóle przypuszczacie, że możecie. Bo co Pan Jezus mówi w tych wszystkich opowieściach? On nam mówi, macie większe serce, niż przypuszczacie. Macie takie serce, że jesteście w stanie być z kimś, kto siedzi jak Pan, wy mu usługujecie i mówicie, wszystko jest w najlepszym porządku. Mówicie nawet, ja nic w ogóle specjalnego nie robię. To nie tak, że ja jestem takim tutaj herosem, ja heroicznie się tutaj po prostu oddaję w męczeństwie tej osobie, która jest taka okropna. Nie, zobaczcie, co on mówi. Ten sługa stoi i mówi, co miałem zrobić, to zrobiłem, super, idę spać. Bardzo mi pasuje taka rola. Co mówi Pan Jezus? Macie znacznie większe serce, niż przypuszczacie, że macie. Wam się wydaje, że tak się nie da kochać. A ja wam mówię, że skoro jesteście na mój obraz, a ja tak kocham, to umiecie tak kochać. Znaczy, wiecie, na czym uważam polega cały dramat tego świata? Nie na tym, że świat jest zły i grzeszny i że tam w ogóle poszedł w jakieś straszne rzeczy, nie. Tylko zły nam mówi w tym świecie, że my już nie potrafimy kochać po prostu tak. Wbrew pozorom, to wszystko, co proponuje ten świat, to są strasznie malutkie wymiary miłości, takie strasznie drobne. Wszystkie te pomysły, nie, tam w związku partnerskim i tak dalej, te wszystkie rozstania, że to nie jest takie ważne, że można ich zmienić. Skąd to się wzięło? Z takiego pomysłu? No tak, kochajmy. Największy dramat tego świata polega na tym, żeśmy przestali wierzyć we własne serce. W to, że ono jest w stanie kochać na zawsze, na amen, w ogóle taki sposób, że to się w ogóle w pale nie mieści. Idźmy dalej. Co to znaczy w takim razie kochać? Kochani, w tej Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi o tych tam siedmiu, w sensie ci goście mówią o tych siedmiu mężach, nie? I mówi, dzieci tego świata za mąż wychodzą, tam żenią się i tak dalej, a po śmierci nie, to dodaje jedno bardzo ważne zdanie. Przypuszczam, że nikt z nas tego zdania tam nie zauważa. On mówi tak. A po śmierci, wtedy, kiedy już nie będą umierać, to będą jak aniołowie Boże i tak dalej i nie będą się żenić. Kto z was pamięta w tym tekście, ma w głowie to, że tam Pan Jezus powiedział, że nie będą już umierać? To jest zdanie klucz w tym, co Pan Jezus tam mówi. Otóż Pan Jezus mówi, że miłość na tym świecie jest po to, ta małżeńska, ta taka nasza wytęskniona, ta jedyna, żeby nie umrzeć. Że po śmierci, kiedy już nie będziemy musieli umrzeć, kiedy się już nie będzie dało, zaraz to wytłumaczę, co mi chodzi, to ona stanie się jakby trochę nieprzydatna. Macie takie pojęcie, że jesteście w związkach po to, żeby nie umrzeć? Zwróć uwagę, o co chodzi. Nie chodzi mi o to, że tam po prostu nagle zejdziecie, nie? Na zawał. Jest taki bardzo piękny midrasz. Nie wiem, czy kiedyś czytaliście jakiekolwiek midrasze. To są takie opowieści żydowskie, komentarze do Starego Testamentu, które opisuje, co się stało z Adamem i Ewą po wyjściu z raju. Napisane, że zamieszkali tuż przy raju, żeby go widzieć, bo bardzo za nim tęsknili. Wybudowali sobie taki szałas i mieszkali tam przez 7 dni. I po 7 dniach się zorientowali, że nic nie potrafią. Znaczy, nie potrafią się o siebie zadbać. Nie wiedzą, jak uprawiać rolę, nie wiedzą, jak zrobić jedzenie. Zaczęli po prostu czuć, że giną. Ewa w ogóle wyskoczyła z takim pomysłem. Strasznie taka tragiczna historia w tym midraszu opisana. Że Ewa podeszła do Adama i mówi, słuchaj Adam, ja wiem, że to wszystko jest przeze mnie, bo to ja to głupie jabłko wziąłem. Mówi, Adam, zabij mnie. Bo Adam, jak mnie zabijesz, to może cię Pan Bóg z powrotem do raju wpuści. No bo już mnie nie będzie. Czujecie, co się musiało w tej kobiecie dziać? Adam mówi, Ewa, aż ty głupia jest. Mówi, skąd żeś to wymyśliła? Przecież to jest tak samo moja wina. Adam tam nie jest głupi. Adam mówi tam bardzo pięknie do niej. Ewa, coś ty wymyśliła? Ewa, skąd ty wymyśliłaś takie coś, że jak ja cię zabiję, to Pan Bóg mnie do raju wpuści? Co ty w ogóle gadasz? I stoją tam takie bidy dwie. Nie wiedzą w ogóle, co ze sobą zrobić. I w pewnym momencie wpadają na taki pomysł. Wiesz co, Adam, to może będziemy pokutować. Zróbmy taki 40-dniowy taki okres pokutny i może jak Pan Bóg to zobaczy, to nas wpuści z powrotem do raju. I Adam się zgodził. Mówi, słuchaj, wiesz co, ja będę pokutował trochę dłużej, bo mówi, ty zostałaś stworzona dopiero 6 dnia na końcu. I tak mówi do niej Adam, bo jest strasznie piękny jest tam Adam. Mówi, ja będę pokutował 40 dni, a ty tylko 34. Bez tych 6 pierwszych. I rozstają się na chwilę i ona idzie pokutować w jedno miejsce, on idzie pokutować w drugie miejsce. Są osobno od siebie. Cieszą, jest napisane, że weszli do wody, zanurzyli się w jakiejś rzece po szyję i nic nie jedli, tylko ta szyja jakby wystawała z wody i wołała do Pana Boga, zlituj się. Co się potem stało? Nie skończyło się to fajnie. W tym midraszu napisane, że przyszedł znowu wąż, który się przebrał z anioła światłości, żeby Ewę zwieść i znowu do niej oczywiście przyszedł i mówi, chodź Ewa, wprowadzę cię z powrotem do raju. A to było mniej więcej w połowie okresu tej pokuty. I ona mówi, no dobra. I poszła. Jak poszła, to po 2 dniach padła. Okazało się, że nie ma żadnego życia w niej. Nie ma żadnej siły. Jest taka bardzo piękna scena. Ewa leży taka na ziemi, zupełnie prawie, że martwa. Adam jest gdzieś w ogóle w drugim krańcu świata. I Ewa się nagle zorientowała, że ona będzie zaraz rodzić. W sensie, że jest w ciąży z Kainem, ze swoim pierwszym synem. I zaczyna wołać. I tam jest taka bardzo piękna modlitwa. Jak woła do chmur, do słońca, do gwiazd, żeby wszystkie siły natury poszły do Adama i żeby go zawołały. Bo ona po prostu wie, że jak będzie rodzić sama, to ona umrze. I Adam tam stoi na drugim końcu świata. On cały czas pokutuje. Jest tam w tych 40 dniach swojej pokuty i nagle wszystko mu mówi. On to widzi w całej przyrodzie, że gdzieś go woła Ewa. I Adam leci do niej. Słuchajcie, to jest bardzo piękna opowieść, bo ona jest poza rajem. Świat jest taki totalnie wyniszczony. Oni są sami tylko w tym świecie, w takim właśnie poczuciu, że giną. I Adam do niej leci tam, na drugi koniec świata. Jak ją znalazł, nie wiem. Ale znalazł ją. I jak Pan Bóg to zobaczył, natychmiast posłał trzech aniołów, tam tych swoich trzech takich największych maherów, nie? Tam Michała, Gabriela i tego, jak mu tam jest, no, Rafała, żeby pomogli. I napisane, że to dziecko tego Kaina, jak akuszerki, ci aniołowie odbierali. I wtedy Pan Bóg, jak na nich spojrzał, to mówi do nich, weźcie już, nie pokutujcie. Mówi, do raju nie możecie wejść, dlatego, że gdybyście weszli do raju, to byście uwiecznili śmierć. W tym sensie, bo w raju wszystko jest wieczne. Jakbyście mi wleźli teraz do raju z tym, że macie w sobie śmierć, to ta śmierć by się stała na zawsze. Więc mówi, nie mogę was wpuścić, dopóki tej śmierci nie odkręcimy. I mówi teraz tak. Kiedyś wam wyślę mojego syna Mesjasza, który to odkręci. Ale dopóki wam go nie wyślę, to wy to musicie odkręcać. W sensie, Adam, musisz sprawić, żeby ona nie umarła. Ewa, musisz sprawić, żeby on nie umarł. I nie chodzi o to, że mają żyć na wieki w tym takim sensie, że oni nie umarli. Nie, umarli. No, Adam i Ewa umarli. Ale ich główne zadanie polegało na tym, żeby jedno mogło żyć i drugie mogło żyć. Słuchajcie, na czym polega miłość? Miłość polega na tym, że podchodzi się do drugiego człowieka i mówi mu się tak. Ledwieś żywy? On czy ona mówi, ledwiem żywa. Albo ledwiem żywy. To będę cię kochał, żebyś nie umarła. Zobaczcie, co jest w tym zdaniu. W ogóle nie chodzi o tego, kto kocha. W ogóle nie chodzi o to, czy ja coś z tego dostanę. Tylko spotkałem kogoś ledwie żyjącego i muszę go kochać, żeby nie umarł. Chciałem was bardzo zaprosić, żebyście spróbowali zadać sobie dzisiaj pytanie, czy kiedy myślicie o miłości, to myślicie o czymś takim. My w miłości zadajemy 1000 pytań o nas samych. Czy ja jestem kochany? Czy on jest dla mnie odpowiedni? Czy to jest ten, albo czy to jest ta? Co ja dostaję? Czy jest tak, że ja daję, a on mi nic nie daje i tak dalej? A spróbujcie zadać sobie dzisiaj jedno proste pytanie. Jeżeli jesteś w jakimś związku, to czy jak stoisz przed tym kimś, z kim jesteś w związku, to jest w tobie jedno pragnienie. Będę cię kochał po prostu na zawsze, żebyś mi nie umarł. Bo widzę, że ty po prostu sam z siebie to nic nie masz. Taka bieda jesteś. Taki jesteś lichy. Słuchajcie, czy nie jest tak, że ci ludzie, których macie, to mają strasznie dużo grzechów, słabości, problemów, wad, 1000 innych rzeczy, które im po prostu cały czas unieszczęśliwiają życie? Bo jeszcze nie spotkałem kogoś takiego, kto by nie miał tego. Miłość polega na tym, że spotykam taką biedę, która ma 1000 wad, 1000 słabości, 1000 egoizmów, 1000 trudnych rzeczy i mówię, będę to kochał do końca życia. Te twoje słabości, te twoje trudności, te twoje grzechy, te twoje porażki. Znaczy, gdybyśmy zaczęli w zupełnie inny sposób patrzeć na to, co to znaczy kogoś kochać, zobaczcie, że nigdy by się nie pojawił taki pomysł jak rozwód. Skąd się wziął rozwód? Rozwód się wziął stąd, że ktoś komuś coś zrobił. Jedna ta strona, zazwyczaj, której coś zrobiono, powiedziała, ja tak dalej nie mogę. A gdyby z drugiej strony była taka osoba, która mówi tak, doznałam właśnie twojej strasznej słabości, coś mi strasznego zrobiłeś. Będę cię kochała, bo ty umrzesz sam z tym. Jak cię z tym zostawię, z tą twoją słabością, z tym twoim grzechem, z tą twoją zdradą, z tym twoim cokolwiek, to ty zejdziesz, bo ty jesteś taki słaby. Będę cię kochać. Nam się w ogóle to w głowie mieści? Nam to w ogóle pasuje? Bardzo mi się podoba, jakie macie w tej chwili miny. Dlatego, że spodziewaliście się, że przyjdziecie, przyjdzie szóstak i będzie śmiesznie. Będzie dużo żartów. Opowie fajne rzeczy o miłości. Wyjdę taki, ale fajnie. A jakaś taka smuta jest, nie? Czemu jest ta smuta? Z jednego prostego powodu. Bo mamy krokodyla. Mamy krokodyla, który mówi kochaj, 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 kochaj mnie, kochaj mnie. A szmaragd, o którym wam zaraz opowiem, mówi inaczej. Będę cię kochał, będę cię kochał, będę cię kochał. Panie, skąd nam się to wzięło, że mamy tak to wszystko poplątane? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tak zwanym syndromie ocaleńca. Praktycznie będzie wam się wydawało, że idę w zupełnie innym kierunku, a zaraz się zorientujecie, że mówię dokładnie o tym samym. Słyszeliście kiedyś o syndromie ocaleńca? Jak ktoś kiedyś słuchał na przykład Fabiana Boszkiewicza, to mógł kiedyś to słyszeć gdzieś. Kiedyś to bardzo zainteresowało, zacząłem dużo tego szukać. To jest projekt taki psychologiczny, nie? Oczywiście nie o tym będę mówił. Jeżeli na przykład ktoś jechał, nie wiem, pociągiem, pociąg się wykoleił, jechało tym pociągiem 300 osób, zginęło 289, przeżyło 11. To te 11 osób prawdopodobnie w ciągu roku, dwóch będą miały typowy syndrom ocaleńca. Czyli będzie w nich się rodziło poczucie winy, że żyją. To jest pewien mechanizm psychologiczny. Znaczy, dlaczego tyle osób zginęło, a ja zostałem ocalony? Ogląda się taki film Oszukać przeznaczenie, nie? Kolejna Szmira, nie? Czy części chyba są tego, nie? To jest dokładnie o tym, nie? Tam ludzie giną, ktoś tam przeżywa z katastrofy, no i potem ich goni, nie? Ta śmierć. Znaczy, to jest dokładnie to, tylko w sensie to się dzieje w człowieku. Nie wiem, czy słyszeliście, w Chinach to jest najbardziej powszechna choroba ludzka. Dlaczego? Tam jest ten system rodzinny 2+1, nie? Jeszcze niestety obowiązujący. To znaczy, że prawie każda matka w Chinach, prawie każda matka, to jest w ogóle niewiarygodne, popełniła w swoim życiu aborcję. Dlatego, że pierwsze dziecko, które się urodziło, to okej, takie można, a każda następna jest zmuszona wręcz systemowo, żeby je usunąć. Każde dziecko, które ma brata lub siostrę, które zginęło w aborcji, będzie miało syndrom ocaleńca. Pomyślcie o tym. Nie chodzi mi teraz oczywiście o to, żebyście pomyśleli, czy ja przeżyłem jakiś wypadek taki, co wszyscy zginęli, a ja żyję. Czy ja miałem rodzeństwo na przykład, które zginęło. Może jest część z was taki, na przykład mieliście brata lub siostrę, nie? Którzy na przykład zginęli, kiedy byli mali, albo się nie urodzili, albo cokolwiek się wydarzyło. Ale mało tego, ten syndrom jest znacznie szerszy. Prawie każdy, kto jak był małym dzieckiem i nie był kochany tak jak trzeba, czyli 85% tej sali, ma syndrom ocaleńca. Co się wtłoczyło się w nas takie przekonanie, to w takim razie po co ja żyję? Jeżeli miałeś tutaj mamę lub tatę, którzy nie bardzo cię kochali, kiedy byłeś dzieckiem, w oczach widać 80%, niestety, to prawdopodobnie masz wszystkie syndromy, wszystkie klasyczne objawy ocaleńca. Jeżeli sobie myślisz, nie bardzo jestem wart kochania, co to we mnie kochać? Są tacy ludzie? Aha. Jeżeli patrzysz na siebie w lusterku, szczególnie droga pani, i mówisz sobie, no fajnie, że jestem. Jeżeli jesteś chłopakiem, patrzysz na innych facetów i sobie myślisz, o kurde, to są goście. Nie mówię, że wszyscy, ale jak mam takie wrażenie, jak spotykam ludzi, to ja prawie każdego, którego spotykam, to ma po prostu syndrom ocaleńca. Co to jest syndrom ocaleńca? Takie przekonanie, że chyba trochę nie warto, żebym żył. I oczywiście nie w takim ekstremalnym sensie, że od razu każdy chce się zabić, nie? Aczkolwiek są też tacy ludzie, którzy mają wręcz takie przekonanie, to ja może po prostu nie powinienem żyć. Ale 80% z was tutaj ma powątpiewania co do siebie. Zaraz się wyjaśnię, dlaczego to mówię. Wiecie, kto był najbardziej klasycznym ocaleńcem na świecie? Pan Jezus. Pamiętacie, że jak był małym chłopcem, to był pogrom przy jego urodzinach? Zabito wszystkich chłopców, którzy się urodzili wtedy, kiedy się urodził Pan Jezus, i on jako jedyny przeżył. Pan Jezus ma najbardziej klasyczny syndrom ocaleńca na świecie. Przypuszczam, że jakby małym chłopakiem i chodził po swoich sąsiadach i po ciotkach znajomych i tam innych, to pytał, a dlaczego ciociu albo tam inna sąsiadko nie ma w ogóle dzieci w moim wieku? Nie ma chłopców takich jak ja. No bo wiesz co, Jeszua? Wszyscy zginęli. Ty przeżyłeś, bo tata miał pieniądze od magów i wyjechaliście do Egiptu. No tak to było. Józef dostał szkatułeczkę złota od magów, którzy przyszli i było go stać na to, żeby chłopaka zabrać i razem z jego mamą wyemigrować do Egiptu. Myślicie, że Pan Jezus przez ileś tam lat swojego życia nie myślał, dlaczego ja przeżyłem? Dlaczego mnie się udało w ten sposób, że ja żyję, a wszystkie te chłopaki zginęły? Mówi dogmat o wcieleniu, że On był do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. A to znaczy, że miał wszystkie te same mechanizmy, które my mamy. Wszystkie. Czemu o tym mówię? Otóż ten krokodyl, który nam się zrobił, wziął się właśnie stąd. Że w związku z tym, że większość z nas funkcjonuje jak ocaleńcy, czyli funkcjonuje w takim przekonaniu, trochę nie bardzo widzę powodów, żeby mnie kochać. Trochę nie bardzo widzę powodów, bo mi ich nie dawano przez całe życie, że jestem czegoś wart. Trochę nie bardzo widzę, żeby wszyscy na świecie, patrząc na mnie, wpadali w zachwyt. No to w takim razie może lepiej, jak mnie nie będzie, albo mnie to chyba nikt nie pokocha. No. A jak się już znajdzie, to w ogóle to jakiś cud będzie, nie? Jest tu cała masa takich ludzi. Niestety wy na siebie nie patrzycie, ja na was patrzę, więc to bardzo cudownie widać w was, w waszych oczach. Stąd się wziął ten krokodyl. W związku z tym, że nie byliśmy, nie dostaliśmy takiej miłości, jaką powinniśmy, to teraz chodzimy po świecie i mówimy kochaj, kochaj, kochaj. A to znaczy, że prawie każdego, kogo spotkasz, to masz względem niego tylko jedno zadanie. Kochać go. Nie szukać miłości dla siebie, tylko kochać go, bo spotykasz każdego, kogo spotkasz, krokodyla. Drogi mężczyzno, każdą kobietę, którą spotykasz, to jest krokodyl. Droga kobieto, prawie każdego mężczyzna, którego spotykasz, to jest krokodyl, który woła kochaj. Jeżeli jesteś sam i sama i zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Są tu tacy? Są, nie? Czemu nie mogę go znaleźć? Spróbuj się odwrócić perspektywę. Przestań patrzeć gdzieś tam po świecie, kto to mógłby mnie pokochać i co ja mogę zrobić, żeby mnie pokochał. Tylko zacznij się rozglądać po świecie i zacznij ty ocalać. I nie od razu w takim sensie małżeńskim, nie? Spotykasz pierwszego faceta, ty na pewno jesteś krokodylem, słuchaj, będę cię kochała do końca życia, chodź. Ja uważam, że to byłoby super, ale nie o to mi chodzi. Zacznij od takich rzeczy troszeczkę innych. Weź się rozejrzyj w swoim środowisku. Gdzie jest ktoś, kto jest sam? W takim sensie widać, że wszyscy go mają gdzieś z boku. Nikt z nim nie chce być. Jakiś taki głupek klasowy, nie? Takie, co się wszyscy z niego śmieją. A spędź z nim kilka wieczorów. Pogadajcie. Nie chodzi mi o to, że masz w nim szukać partnera na męża. Nie o to mi chodzi. Tylko co zrób ze swoim sercem? Spróbuj ze swoim sercem ruszyć do takiego zadania. Będę ocalać miłością. Siedzą mi wszędzie krokodyle, które po prostu łakną miłości. Będę ocalać miłością. Znajdę tych, którzy po prostu, widać to od razu, że strasznie łakną. Zaproszę ich gdzieś, pobędę z nimi. Znaczy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie opowiedzieli o miłości na opak. Nie o tym, jak to teraz zdobyć tamtą jedną, jedyną i potem, żeby było super. Tylko bardzo bym chciał, żeby wam się chociaż trochę serca wywróciły. Wiecie czemu mamy takie straszne na przykład pretensje do księży, którzy są nieuprzejmi, chamscy, osądzający, wyrzucający z kościoła i tak dalej? Z jednego prostego powodu. Bo po takich osobach szczególnie oczekujemy, że one będą tak kochać, że kogokolwiek spotkają, to będą go ocalać miłością od śmierci. Bo taki gość jest do tego niby przeznaczony, nie? Wiecie, że ja jak żyję, to nieustannie mam jedno pytanie w głowie. Gdzie wreszcie będzie ten ktoś, kto mnie ocali od śmierci? Poważnie. Cały czas zadaję sobie takie pytanie. Skoro ja jestem sam, skoro nie będę miał nigdy żony, Daj Boże. Nie? Skoro to będzie tak do końca życia i mam takie poczucie, że ginę, a mam takie poczucie. Każdy człowiek, który jest sam, ma takie poczucie. Dlatego, że jedynym ocaleniem przed śmiercią jest bycie z kimś. Tak o tym mówi Pismo Święte. Tak pokazuje historia Adama i Ewy. To co ze mną? Nauczyłem się robić innej rzeczy. Próbuję odwracać swoje serce i łażę wszędzie. I jak spotkam kogoś, oczywiście wychodzi mi to tak marnie, że to w ogóle głowy nie mieści, ale jak kogoś spotkam, to ja chcę jego ocalać miłością. Słuchajcie, wiecie, ile osób mnie kocha? Nie, i nie chodzi mi tam, że ktoś tam przychodzi słuchać. Nie, naprawdę nie o to mi chodzi. Takich osób, które znam blisko i które mnie strasznie kochają, to jest w ogóle niewiarygodne. A zaczyna się tylko wtedy, jak człowiek sam przestanie tego szukać, a sam zacznie dawać. Chciałbym, żebyście z tej konferencji wyszli z tym jednym. Miłość to jest ocalanie drugiego przed śmiercią. Ludzie na świecie giną. I nie chodzi mi o to, że są wojny, głody, coś tam. Tylko giną, bo są sami. Jak ktoś tu jest samotny i ma takie poczucie, Boże, jak ja nikogo nie znajdę, to po prostu ja chyba umrę. Dziewuchy, macie tak niektóre? Jak to trwa latami i sobie myślisz, przecież to w ogóle wszystko jest bez sensu. Jak on się w końcu nie znajdzie, wiesz co? To jest strasznie mądra myśl. I oczywiście, że ty z niej robisz taki dramat, że to w ogóle łomatko, nie? Bo tak macie to we krwi. Ale to jest bardzo mądra myśl. To jest cudowna myśl. Bo człowiek, który jest sam, to jest człowiek, który jest umierający. Jeśli tutaj jest ktoś sam i to może trwa już długi czas, to chciałbym cię bardzo zapewnić, że to, co czujesz, to jest bardzo dobre i bardzo piękne. Tylko problem polega na tym, że my to przerabiamy na krokodyla. Czyli chodzę cały czas po prostu i jęczę i łaknę. Kochaj, 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 kochaj. A spróbuj odwrotnie. Spróbuj zachować się tak, jakbyś miał jedno tylko zadanie. Kochać. I nie to w sensie, że kochać, bo tego jednego chłopaka, który będzie twoim mężem. Nie. Zacznij uczyć twoje serce we wszystkim, co robisz, czegoś takiego. Poszukaj ludzi, których widać im na twarzach. Jak na was patrzę, to już mam z 5 kandydatek od razu. Które mam ochotę do was, dziewczyny, w tej chwili podejść i was po prostu wyściskać. To byłoby bardzo źle odczytane, więc tego nie zrobię. Ale naprawdę. Wystarczy na was spojrzeć. Pomyślcie o tym, czy nie macie wokół siebie takich ludzi i spróbujcie swoje serce potraktować tym systemem. W sensie ja wiem, że ja oczywiście potrzebuję miłości, ale nie będę teraz potrzebowała miłości. Tylko ja będę ją dawać. Spróbujcie zacząć tak funkcjonować. Zobaczycie, co się stanie. Bo my jesteśmy tak stworzeni. Słuchajcie, Malina kiedyś, ksiądz Maliński, kojarzy się z Wrocławia. Mówi kiedyś, to jest stara psychologiczna zasada, że są 3 etapy miłości. Pierwszy etap polega na tym, że to jest zdanie, fajnie, że jesteś dla mnie. W sensie, jak się z kimś jest, to się człowiek strasznie cieszy, że ten ktoś jest dla mnie. Matko, ja go mam, nie? Co on mi daje? Co ona mi daje? W ogóle jak ja z nim jestem, to ja po prostu mam wszystkie dobra świata. To jest pierwszy etap miłości. Mniej więcej taki 13-letni, nie? W sensie 13-latkowie mają taką miłość, nie? Połowa z was jest na tej fazie miłości, nigdy nie poszliście dalej. Uwaga! Drugi etap miłości. Tutaj jest kilka takich osób, które już skoczyły na drugi etap miłości, który polega dobrze, że jesteśmy razem. W sensie już nie tylko dobrze, że ty jesteś dla mnie, tylko dobrze, że jesteśmy razem, w sensie. Ja jestem dla ciebie, ty jesteś dla mnie, ja ci dużo daję, w ogóle to jest fajne, cieszy mnie to, że ci daję. Ty mi dużo dajesz, cieszy mnie to. To jest taka miłość 16-letnia, nie? Jest tu kilka takich par. Myślę, dużo starszych, ale które mają taką miłość. I jest trzeci etap miłości, który polega dobrze, że jestem dla ciebie. I to jest prawdziwa miłość. I jasne, że muszą być wszystkie trzy, nie? Że trzeba przejść przez wszystkie trzy etapy, jasne. Ale naszym celem jest ta trzecia. I jak tym celem nie potraktujemy naszego serca, tośmy zginęli. Ludzie, jest coś niezwykłego w tym, jak się spotka człowieka, który próbuje tak funkcjonować, który próbuje tak kochać. I wtedy to już nie ma znaczenia, czy to mówimy o związkach małżeńskich, czy o przyjaźniach, czy o czymś tam. Słuchajcie, ja przeżyję moje życie i nie zginę tylko wtedy, kiedy znajdą się ludzie, którzy będą mnie tak kochali. Jak ich nie ma, to zginę. To dlatego czasem tak strasznie źle jest z księżmi na przykład. Albo z ludźmi, którzy są samotni. bo nie ma kogoś, kto ich ocali. Gdybyśmy żyli przed grzechem, to by nie było potrzebne, dlatego że bezpośrednio Pan Bóg wszystko mógłby nam dawać. Ale w związku z tym, że się pochrzaniło, to Pan Bóg mówi, słuchajcie ludzie, jest robota. Ja nie mogę, boście postawili taką granicę i ja się tam będę oczywiście cały czas przebijał, ale potrzebuję pomocy. Mówi, weźcie to, zróbcie ze mną. Słuchajcie, to co robisz, kiedy kochasz drugiego człowieka, ale w sensie kochasz go, nie przyjmujesz miłość, tylko kochasz go i mówisz sobie, wszystko dla ciebie. Będę ci służącym, będę ci niewolnikiem, będę ci kimkolwiek. Jak nam to w ogóle już nas to razi w uszach, nie? Ale jeśli tak sobie powiesz, jesteś zbawicielem tego kogoś w ogóle. Sprawia, że ten ktoś zaczyna żyć naprawdę, że w nim się wszystko budzi. Co jest najpiękniejsze? To oczywiście działa w drugą stronę. Wtedy ta druga osoba dla ciebie staje się jakimś takim i nagle ty czujesz, że zaczynasz po prostu całkowicie żyć. Słuchajcie, ja nie mam żony, nie będę jej miał. Do końca życia mówię, oby. Mocno się o to modlimy. W sensie ja się modlę. Bo różnie bywa, nie? Ale mam sobie mimo to, słuchajcie, przez tych ludzi, którzy mnie kochają, taką po prostu przeobfitość życia, że to się w ogóle w pale nie mieści. Naprawdę. Jestem prawdopodobnie najszczęśliwszym człowiekiem na tej sali. Widzę lekkie powątpiewanie w waszych oczach, ale nie szkodzi. Dlatego, że jak się doznaje miłości, to wszystko w człowieku kwitnie, to prawda. I właśnie dlatego taki jesteś często skatowany, bo jej tak mało doznajesz, ja to rozumiem. Tylko potraktuj swoje serce odwrotnym mechanizmem. Słuchajcie, skąd tutaj ten cały szmaragd? Wiecie, jaki jest człowiek, który to potrafi w sposób najdoskonalszy? Nie chodzi mi o Pana Jezusa, nie? Bo to człowiek Bóg, więc trochę miał łatwiej, no. Tata miał na imię miłość. Nie było mu trudno, nie? Grzechu nie miał. Ale jest taki człowiek jeden, który jest po prostu mistrzem świata w tym. I to oczywiście jest kobieta, to jest jasne. Miriam. Pamiętacie tę kobietę, nie? Ona się nazywa w Apokalipsie szmaragdowa tęcza. Tak się na nią mówi, w 4 rozdziale Apokalipsy. Ona ma taką ksywę w niebie. Szmaragdowa tęcza. Skąd się to wzięło, to długa historia. Musielibyśmy jeszcze z godzinę pogadać, żebym opowiedział, dlaczego szmaragdowa. Przyjmijcie mi tylko tyle, że kiedy się mówi o szmaragdzie, to się mówi o niej. Wiecie, co to jest za babka? Dlaczego ona jest taka genialna? To jest kobieta, która postanowiła w swoim życiu tylko i wyłącznie kochać. Tylko i wyłącznie. W sensie, że jak przyjdzie do niej ten, którego ona kocha najbardziej, to ona zrobi wszystko. W sensie nic dla siebie, tylko wszystko. Czy wy kiedyś śledziliście, jak wyglądało jej życie? Przecież to jest masakra. Ona ma drogę od super sytuacji do totalnego po prostu masakrycznej rzeźni. Zaczęło się jako cudowna dziewucha z cudownym chłopem Józefem. Ten to w ogóle musiał być gość. Jeżeli ona się w nim zakochała, to musiał być po prostu chłop marzenie, nie? Zaczyna się od tego, że przychodzi Pan Bóg i mówi, słuchaj, bo ja potrzebuję tutaj służącej. Oto ja, służebnica, tak? Służebnica to brzmi tak pobożnie, nie? Tam jest sługa, słowo zwykłe. I słuchaj, to wszystko nie pójdzie tak, jak chcesz. Ona mówi, dobra, przecież w ogóle mi nie chodzi o mnie, nie? W ogóle mi nie chodzi o moje małżeństwo, w ogóle mi nie chodzi o mojego świętego, tutaj cudownego Józefa. W ogóle mi nie chodzi o to, żeby z nim była. Dobra, mówi, chcesz tak, przecież ja cię kocham nad życie, niech będzie. Słuchajcie sobie potem prześledzić, co on z nią zrobił później. Widzieliście, jak Pan Jezus traktował swoją mamę? W Ewangeliach? Ja nie mogę. Jak ktoś by się chciał uczyć takich relacji rodzicielskich, to nie uczcie się od nich. Ale powaga. Pamiętacie, jak przychodzi mama Pana Jezusa do niego i tam mówi, że chciała z nim rozmawiać, nie? A on tam siedzi, dziki tłum, nie? Tak jak tutaj. Ja sobie teraz wyobrażam, że nie wiem, moja mama tam stoi, tam coś wiemy, nie? I ktoś mi tu przychodzi i mówi mi, słuchaj, Adam, twoja mama przyszła, nie? A ja mówię, moja mama? Nie, to nie jest moja mama. On mi tak powiedział. Słuchajcie, w ogóle co za tekst? A on mówi, nie, to nie jest moja mama. Moja mama to są to wszyscy, którzy mnie słuchają. To była taka scena. Co to jest za w ogóle relacja? Stąd na tym weselu w Kanie Galilejskiej, nie pamiętacie? On tam przychodzi, synku, nie mają winy. On do niej, kobieto! Co mnie to obchodzi? Taki tam jest tekst. Oczywiście nam to przetłumaczono niewiasto, nie? Żeby jakś tak zabrzmiało, nie wiem, nobilitacyjnie, nie? On tam do niej mówi kobieto. Synu, kobieto, co mnie to obchodzi? To jest moja albo twoja? Dlaczego o tym gadamy? Słuchajcie, wy sobie to wszystko prześledźcie. Jak się to kończy? Jak wisi na krzyżu, to mówi jej najgorszy tekst, jaki jej powiedział w całym jej życiu. Pamiętacie, nie? Oto syn twój, oto matka twoja. My to zawsze mamy tak dosyć pobożnie, nie? Co on jej tam mówi? Droga mamo, od tego momentu nie będziesz już moją mamą. Będziesz teraz mamą Jana. Nie moją. Jego. Słuchajcie, ja rozumiem. Jan w ogóle fajny chłopak, nie? Przypuszczam, że w ogóle super był ten apostoł. Ale to nie jest Pan Jezus. I co ona tam mówi? Mówi coś? Mówi, synko, ale jakże tak? To już nie będziemy w ogóle relacji mama-syn? Ja rozumiem, traktowałeś mnie, tak mnie traktowałeś przez całe życie, dobra. Byłam z boku, zgodziłam się, to chociaż mnie tego nie pozbawiaj, nie? Zobaczcie, ona się na wszystko zgodziła, tak strasznie go kochała. Wiecie, co to zrobiło w niej? Jedno zrobiło. W niebo wziął ją. Jak zobaczył taką kobietę, która tak go kocha, to napisali ojcowie Kościoła, że nie wytrzymał. Po prostu nie mógł się doczekać, aż umrze. I dlatego ją wziął przed śmiercią. Czy czujecie to, co się w niej stało w ogóle? Ona miała w sobie taką miłość, że jak Bóg to zobaczył, to Bóg, który miłość wymyślił, on mówi, ja nie widziałem w ogóle, że tak można. On, który miłość wymyślił, jak zobaczył tę kobietę, co ona w sobie miała? Mnie nie ma. Jest tylko to, czego ty chcesz. Tylko to, co dla ciebie będzie dobre. Tylko to, żebyś ty mógł zrobić to wszystko, co ci się podoba zrobić. Jak taką kobietę znalazł, to nie wytrzymał i wziął ją do siebie. Znaczy, ja mam ogromną ochotę, żebyście stąd wyszli z takim dużym niesmakiem i niepokojem. Nie chcemy, żebyśmy stąd wyszli z takim romantycznym nastawieniem miłosnym. Tylko żebyśmy wreszcie wszyscy zaczęli kochać. Bo wy macie znacznie większe serca niż przypuszczacie. Macie znacznie większą zdolność do miłości niż sobie w ogóle wyobrażacie, że ją macie. Tylko zacznijcie kochać, a nie jęczeć, kochaj mnie. Wiecie, wiecie, co to jeszcze sprawia? Jak ktoś kogoś naprawdę pokocha, w sensie on jest jedynym celem, on, tylko on, nawet jeżeli tam jest ktoś on straszny, nawet jeżeli jest tak, że to się kończy tak, jak Pan Jezus skończył z apostołami, nie? Że siedzi mu tam banda ludzi, którzy za chwileczkę się go wyprą wszyscy, a on ich całuje po stopach. Mnie ta scena zawsze po prostu absolutnie zwala z nóg. Oni tam na tej ostatniej wieczerzy, to jest ostatnie ich spotkanie, kiedy zaraz wszyscy uciekną. Wszyscy mu pokażą, jak go kochają. A on na kolana i stopy. To jest taka scena, jakby mieć męża i żona, o którym się wie, że za chwileczkę mnie zdradzi. Poczujcie to. Że wiecie, że mąż ma kochankę na przykład. I wyjdzie teraz z domu, gdzie jesteście razem i pójdzie do niej. A wy co robicie? Klękacie na kolana przed tym mężem i całujecie go w stopy. Co to w ogóle jest? To jest absolutnie oczywiście poza wszelkim naszym zasięgiem, nie? Wiecie, co się stanie, jak ktoś kogoś tak kocha? Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki bardzo piękny moment, bardzo symboliczny, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, nie? On jest w takim, no już największym swoim momencie miłości. Napisane, że kiedy oddał ducha, to zasłona w przybytku się rozerwała na dwie części. Pamiętacie taki fragment? Wiecie, co to znaczy? Dla Żydów za tą zasłoną, tam w tej części świątyni, mieszkał Bóg. Oni nie mają takiego pojęcia jak my, że Bóg jest wszędzie, nie? Że można Boga wszędzie spotkać. Jasne, można się do Niego wszędzie modlić, ale miejsce przebywania Boga jest tylko jedno. Dlatego była tylko jedna świątynia, tylko w Jerozolimie. I w tej świątyni było najświętsze najświętszych. Było jedno miejsce. I ono było przykryte zasłoną. Co było na tej zasłonie? Na tej zasłonie były namalowane gwiazdy, niebo, księżyc i tak dalej. W sensie ona miała przedstawiać niebo. No w takim sensie, że Bóg, który mieszka w niebie, no to tam za tą zasłoną jest Bóg. Wolno tam było wchodzić tylko raz w ciągu roku tylko jednemu gościowi. Tylko jeden gość, jeden raz w roku. Nikt się do tego miejsca nie zbliżał. Co się stało, kiedy Pan Jezus umarł? Napisane jest, że oddał ducha. To oddał ducha dosłownie oznacza, że tchnął. Tam jest duch, czyli ruach, czyli wiatr. On tam dmuchnął. Kiedy oddał ducha, to dmuchnął. I pisze Ewangelista, że kiedy dmuchnął, to ten jego dech doleciał do tej zasłony i ją rozerwało. Co się stało? Wejście do Boga się zrobiło otwarte. Nie ma zasłony, nie ma tego nieba, które oddzielało. Otwarte drzwi, każdy, kto chce, się pakuje do środka. Słuchajcie, ktoś kogoś kocha, to to mu robi. To tego kogoś natychmiast wrzuca do nieba. Mężczyzna będzie zbawiony, jeżeli kobieta, która z nim jest, tak go pokocha, że go tą miłością wepchnie do nieba. Jak staniecie kiedyś do bram raju, zapukacie w tę bramę, nie? Wyjdzie zaspany święty Piotr. Czego? Nie? Wy powiecie, do raju chcę. A on powie, a jest ktoś, kto cię kocha? Nie zapyta, czy ty się nadajesz. Tylko czy jest ktoś, kto swoją miłością tutaj ciebie wpycha. Natomiast no jest tam Zdzisek, tam jest mój mąż, no idzie no. Się trochę ociąga, bo tam... Ale jest, no to wchodzisz. Myślicie, że ja wejdę do raju, jeśli nie będzie kogoś, kto będzie mnie tak kochał, że mnie tam wepchnie? Nie wejdę. Jeśli się nie znajdzie taki człowiek na świecie, jeden z moich braci albo jeden z moich przyjaciół, ktokolwiek, ktoś, kogo znam i kto mnie kocha. Jeśli nie będzie kogoś, kto będzie mnie kochał tak bardzo, że tą miłością mnie wepchnie do raju, to nie wejdę. Na tym to polega. A my tylko siedzimy i kochaj, 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 kochaj. Ja rozumiem to pragnienie, tak wam powiedziałem, rozumiem je, bo ono jest w nas wszystkich. A teraz uwaga. Jeśli jest tutaj ktoś, kto jest w ogóle takim już całkiem ocaleńcem, nie? Nie ma w ogóle pojęcia w ogóle, że warto żyć. Kto ma takie przekonanie, mnie się nie da kochać. Są tacy ludzie. Ja uwielbiam takich ludzi w ogóle u spowiedzi. To są takie rejtany spowiedziowe, nie? To się wchodzi, rozrywa szaty. Z największym grzesznikiem świata. Nie ma dla mnie ratunku. Ja mówię, ale Boże miłosierdzie jest większe. A tam większe, ja mam większe grzechy. Kocham takich ludzi, absolutnie. Rejtan spowiedziowy, nie? Taki typowy. Są ludzie, którzy tak mają w myśleniu o sobie, na przykład w patrzeniu na miłość. Mówią, mnie się kochać nie da. Jestem tak słaby, tak głupi, tak brzydki, taki w ogóle jakiś tam... Nie da się mnie kochać. No nie da się, nie znajdzie się taki. Będę po prostu do końca życia sam, nigdy mnie nikt nie pokocha. To jest klasyczny w ogóle syndrom ocaleńca, nie? Jeśli jeszcze masz jeszcze dodatkowo myśli samobójcze... Trochę jest takich. I myślisz sobie w ogóle, po co ja żyję? To mam dla ciebie dobrą wiadomość. To znaczy, że jesteś najlepszym materiałem na po prostu maszynę miłości. Wiecie, czemu Pan Jezus mógł być Zbawicielem? Wiecie, dlaczego był w stanie z miłości oddać życie za cały świat? Dlatego, że był ocaleńcem. Dlaczego? Bo ocaleniec z absolutną łatwością jest w stanie oddać swoje życie. I on oczywiście w tym chorobowym wymiarze ma to w zły sposób, nie? Bo ma to życie w pogardzie. Ale kiedy Pan Bóg go weźmie ręce i mówi, słuchaj, wiesz, ja mam taki pomysł, żebyś swoje życie totalnie zmarnował dla kogoś. On mówi, dobra, no tak mam całe życie, nie? Że ja jestem w ogóle do zmarnowania, to dlaczego nie? Tylko teraz to zrobię z miłości. Jeśli masz tu tak, że jesteś przekonany, że ty to do niczego w ogóle, że ty nie umiesz kochać, nie nadajesz się, nic nie pokocha, to jesteś najlepszym materiałem na Zbawiciela. Ale nie, w takim sensie, że jakby z ciebie się da wydobyć po prostu maksymalną miłość. Bo ty masz ogromny dystans do siebie. Chociaż rzeczywiście to w tej chwili się przejawia w tym, że nie masz go, bo strasznie zaciągasz wszystko, nie? Bo żeby ktoś cię kochał. Ale jeśli Pan Bóg to weźmie w ręce, to On z tego zrobi coś niezwykłego. Jak ci zaproponuje, rozdaj swoje życie i zmarnuj je, ty powiesz, dobra, nie ma sprawy. Daj mi tylko tego kogoś, a zmarnuję dla niego życie. Żaden problem. Ja to mam już we krwi po prostu. Słuchajcie, w ten sposób przekleństwo staje się błogosławieństwem. To jest strasznie trudne. Zdaję sobie z tego sprawę, ale da się. Kochani, kończąc. Bardzo bym chciał, żebyście nie wyszli stąd w żadnej euforii, w żadnym zadowoleniu, a nawet z dużą nutą rozczarowania. Ale z jednym pragnieniem. Chciałbym ocalić kogoś od śmierci. Ale nie w tym sensie, szybko potrzebuję teraz kandydata na męża i na żonę, bo będę ocalał, nie? To oczywiście w efekcie tak. Ale bez względu na to, czy jesteś w związku, czy nie jesteś. Czy masz tego kogoś, już tego jedynego, którego tam sobie wybrałeś, czy też jeszcze go nie ma. To spróbuj się rozejrzeć wokół siebie. W sensie niekoniecznie tutaj, bo pewnie tutaj nie znasz tych, którzy są wokół siebie. Ale tam, gdzie jesteś, tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie studiujesz, tam, gdzie coś robisz. I tam są gdzieś ludzie, którzy strasznie łakną jakiegokolwiek zauważenia, jakiegokolwiek gestu, jakiegokolwiek słowa. Daj im to. Zachowaj się jak ktoś, kto ma tylko jeden cel. Chce kochać, czyli ocalać od śmierci. Słuchajcie, to jest największe zadanie, jakie mamy na świecie. Największe. My nigdy nie zrobimy w życiu nic większego. Nigdy. Nigdy nie zrobimy nic większego. Choćbyście nie wiem, co tam zmalowali. Choćbyście nie wiem, jakimi byli geniuszami w różnych sprawach, które robicie. W ogóle byłoby super, żebyście byli. Ale jak nie będziecie ocalać innych od śmierci, kochając ich, to jesteście do niczego. Tak jak to mówi hymn do miłości, nie? Choćbym wszystko zdobył, cały świat, wszystkiego się nauczył, nie miałbym miłości, to jestem po prostu jak cymbał. Nic nie mam. Nic nie mam. I zauważcie, nie jak nie dostanę miłości, tylko gdybym nie kochał. Na tym to polega. I co zostanie na końcu? Tak mówi święty Paweł, nie? Wszystko pójdzie. Wiara nawet się skończy, nadzieja się skończy. Zostanie w tobie tylko jedno. Tylko zdolność do miłości bądź jej brak. Tylko tyle. Jestem przekonany, że jak człowiek sobie to uruchomi, to wtedy też natychmiast znajduje się ten ktoś. Dlaczego? Dlatego, że każdy chodzi po świecie i szuka kogoś, kto go pokocha. Jak ktoś spotka ciebie i zobaczy w tobie, że ty masz nieustanną sobie zdolność ocalać, ocalać, to mówi, o matko, lecę tam, bo tam ocalają. No tak. A jak ktoś spotyka kogoś, to nie chce ocalać, tylko mówi, ocal, ocal, to ten, kto idzie, mówi, matko, ja nie umiem, sam potrzebuję ocalenia, lecę gdzieś indziej. No, ale tak to działa. Ale kochani, naprawdę, tak to działa. Sam sobie pomyśl, jak ty szukasz i spotykasz kogoś takiego, to też to, jakby kiedy potrzebujesz ocalenia, kiedy potrzebujesz, żeby ktoś cię pokochał, a widzisz, że tam więcej trzeba się narobić, to też tam nie lecisz, no. Tylko szukasz kogoś, kto by ci dał, a nie kto sam potrzebuje. To jest strasznie proste. Wyjdźcie stąd z jednym zdaniem. Macie większe serca, niż przypuszczacie. Macie większą zdolność do miłości, niż w ogóle jesteście w stanie nawet sobie pomyśleć, że potraficie. Tylko uwierzcie w to, że ta wizja Pana siedzącego przy stole, który mówi kolacyjka, a ty mówisz, no jasne, może dwie, a może kolegów jeszcze zaprosimy, bo chciałabym zrobić więcej. Czujecie w tym coś? Bo ja w tym czuję coś niewiarygodnego. Czuję w tym straszną wolność. A nie takie skupienie na sobie i takie, och, o mnie się troszczcie. Fajne jest to, że potem zauważcie, Pan Jezus odpowiada. Jak tylko kogoś takiego spotkam, to ja natychmiast go biorę, sadzam go przy stole i to ja mu usługuję. Tylko cały czas szukam kogoś takiego. Jak spotkał taką jedną, Miriam, no to do nieba ją wziął. Chcielibyście tak do nieba? Ja bym chciał być w niebo wzięty, poważnie. To byłoby mega wydarzenie. Ze czterech aniołów musiałoby mnie nieść prawdopodobnie. I mogłoby się nie udać, ale... Ale chciałbym. Dobra? Dobra? Będzie, słuchajcie. To jeszcze jest nie koniec. Bo to jest takie pitu-pitu teoretyczne, nie? Żeby teraz nie było pitu-pitu teoretycznie, to tutaj chcę wyjść Krzychu i Krzychu chce coś powiedzieć.
czyli można z tego skorzystać?
Tak.
Można, dzięki. Cześć wszystkim, jestem Krzysiek. Nie chcę za długo przeciągać, także żebym ja w 10% potrafił mówić tak jak ojciec. To naprawdę byłoby nieźle, ale dlaczego tutaj jestem teraz? Asiu, Joanno. Ale pozwólcie mi zadać to pytanie. Dzięki. Asiu, Joanno. Do dnia dzisiejszego brzęczą mi w uszach słowa, jak pierwszy raz się do mnie odezwałaś. I tutaj chciałbym się ciebie zapytać, czy zostałabyś moją żoną?
Zostańcie stojąc wszyscy. Ja też tak chcę. Słuchajcie. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy teraz chwileczkę za Krzyśka i Jasię pomodlili. Chciałbym ich pobłogosławić, dobrze? Skoro się zaręczyli, że Pan Bóg... Nie no, cześć. Tak jak się żołnierze wysyła na wojnę. Chciałbym, żebyśmy teraz poprosili Pana Boga, żeby z nimi był i żeby ich doprowadził szczęśliwie do małżeństwa. Nasz dobry Ojcze, Ty stworzyłeś kobietę i mężczyznę na swój obraz. Ty stworzyłeś mężczyznę, żeby była ocaleniem przed śmiercią dla kobiety. Ty stworzyłeś Asię, żeby była ocaleniem dla Krzyśka. I Ty stworzyłeś Krzyśka, żeby był ocaleniem dla Asi. Ojcze, proszę Cię, żebyś dał im Twoją zdolność kochania. Żebyś ich serca rozszerzył tak, jak tylko Ty potrafisz. Żeby potrafili zapomnieć o sobie i żeby chcieli tylko kochać. Żeby chcieli zawsze sobie służyć, a jeżeli będzie taka potrzeba, to żeby oddali za siebie życie. Żeby byli ze sobą aż do śmierci i żebyś potem Ty ich miłość jeszcze bardziej rozwinął, jeszcze bardziej rozszerzył, tak jak masz to w swoich niewysłowionych planach. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Brawa. Usiąść. Cudowna jest ta zawiść w oczach niektórych pań. Cudowna jest to pogarda niektórych mężczyzn. Ja zrobię lepiej. To jest bardzo piękna Boża cecha, naprawdę. Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał, w sensie przy 10 tysiącach się zaręczyć, to proszę, następna konferencja, 2000 dla mnie i... jak najbardziej. Pierwsze było gratisowe. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Naprawdę mam nadzieję, że spróbujecie chociaż trochę o tym pomyśleć i że spróbujecie sobie serce trochę odwrócić. Jestem przekonany, że jak tego się nauczymy, to po prostu świat nam się zacznie zmieniać. Jak zaczniemy chodzić i ocalać ludzi przed śmiercią, kochając ich, to wtedy byłoby coś. Dziękuję wam i do zobaczenia gdzieś, kiedyś.